Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Śpiewaliśmy dzisiaj, że nasz Bóg, nasz Król jest potężny i wielki. No przepraszam jeszcze na moment. I że jest groźny, i że jest potężnym władcą. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że nie ma Jemu równego. I wiecie, i to jest prawda. Ale nigdy... Przynajmniej ja sobie to powtarzam i to całkiem często, dlatego że mam tendencję do tego, że potrafię popadać w poczucie winy. Jak coś mi się nie uda, jak coś mi nie wyjdzie, to od razu czuję się oddzielony, od razu czuję się atakowany, od razu czuję się niegodny. Ale nasz Bóg, oprócz tego, że jest wielki, oprócz tego, że jest potężny, oprócz tego, że nie ma sobie równych, to powiedział też do swoich dzieci, że trzciny nadłamanej nie dołamie i knota gorącego nie dogasi. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ktoś tak potężny jest równocześnie tak delikatny i tak kochający. Dlatego nigdy nie zapominajmy o tym, że Bóg nie tylko jest Panem, ale jest też naszym Ojcem. Jakiś czas temu... Jeszcze zdanie wstępu zrobię. Być może to też jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak ja działam, jaką ja mam psychikę, ale jak widzę cel, jak widzę konsekwencje swojego działania, jak widzę to, co jest przede mną, jak rozumiem, co mam zrobić, to zazwyczaj jest mi łatwiej do tego podejść. Nie zawsze, bo... No, nie wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia, są przyjemne, łatwe i proste. I takie, do których od razu wyrywamy się. Zawsze mi w takiej sytuacji przychodzi scena, nie wiem, czy oglądaliście, ale pierwsza część Szreka, jak osioł się wyrywa właśnie do tego, żeby iść ze Szrekiem do zamku i tam podskakuje i krzyczy: weź mnie, weź mnie. Nie każde zadanie i nie każdą rzecz, którą mamy do zrobienia w życiu, właśnie taka jest. Ale jeżeli rozumiemy dlaczego, jeżeli wiemy, czego się od nas oczekuje, jeżeli rozumiemy konsekwencje, jeżeli widzimy cel, zwłaszcza jeżeli to jest cel dobry, to na pewno łatwiej jest się zmobilizować. Na pewno łatwiej jest przyjąć pewne rzeczy, na pewno łatwiej jest włożyć w to serce, na pewno chętniej się za takie rzeczy bierzemy. I dlatego ja dzisiaj chciałbym kontynuować temat, który zacząłem w lutym. Ponieważ trochę czasu minęło, to ja w telegraficznym skrócie przypomnę, o czym mówiłem. Bo mówiłem o tym, jakie błogosławieństwa niesie ze sobą pokora. Jakie błogosławieństwa niesie ze sobą pokora. Nie jakie wyzwania, ale mówiłem o tym, jakie błogosławieństwa to ze sobą niesie. I wtedy w lutym zdążyłem już powiedzieć o tym, że pokora jest takim podstawowym warunkiem, ale też niesie ze sobą nagrodę w postaci bliskości z Bogiem. Bo Bóg wprost powiedział, że pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Mówiłem też o tym, że pokora, bycie pokornym przynosi wywyższenie. Takie Boże wywyższenie, nie ludzkie. Chociaż to też jak najbardziej może się z tym wiązać. Ale niesie Boże wywyższenie. I myślę, że wszyscy słyszeliśmy ten fragment z listu Jakuba. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Pokora ma w sobie nagrodę. Nagrodę od Boga. Mówiłem też o tym i na tym skończyłem, że pokora przynosi też cześć u ludzi. Że pokora może też wiązać się z tym, że ludzie będą nas szanować. Różnie z tym bywa. Ja trochę już lat żyję i mam świadomość tego, że pokora bardzo często jest odbierana jako słabość. Pokora jest bardzo często odbierana jako daje innym, przynajmniej takim się wydaje, prawo do tego, żebyśmy byli wykorzystywani, żeby czerpać korzyści z nas, z tego, że my jesteśmy pokorni, że my jesteśmy uniżeni. Ale Bóg obiecuje, że pokora da nam też cześć u ludzi. I czytałem taki fragmenty właściwie z Księgi Przysłów. Teraz przeczytam tylko jeden. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pokora jest podstawowym narzędziem w ręku Boga. Bóg używa pokory do tego, żeby nas kształtować, żeby nas nauczyć właściwej postawy, żeby nas przeprowadzić do miejsca, w którym, wiecie, kiedy się nawracałem, to powiedziałem Bogu, moje życie należy do Ciebie. Myślę, że każdy z nas, kiedy przeżywał tą chwilę, kiedy Bóg go spotkał, kiedy Bóg go przyciągnął, każdy z nas z wielkim takim zazwyczaj zapałem, z wielką nadzieją, z wielką radością często wyznawał: Boże, moje życie należy do Ciebie. Większość z nas już jakąś drogę z Bogiem za sobą ma i wiecie, że pierwsze uniesienie nie zawsze jest trwałe. Pierwsze uniesienie nie zawsze, inaczej powiem, że nie zawsze jesteśmy w stanie wytrwać w pierwszym uniesieniu. Że przychodzą chwile, kiedy już nie jest wcale tak fajnie. Że przychodzą chwile, kiedy potrzebujemy zrobić coś inaczej niż robiliśmy do tej pory na przykład. Bo Bóg czegoś innego od nas oczekuje. Ale dzisiaj chcę dalej mówić o tym, że pokora, że nasze uniżenie niesie ze sobą nagrodę. Że pokora nie jest tylko i wyłącznie wyzwaniem, ale że bycie pokornym u Boga ma tak wielką wartość, że Bóg pewne rzeczy w związku z tym nam obiecuje. Fragmenty podałem, więc nie wiem, czy będą wyświetlane. Jakby co, to zaczynamy od fragmentu z Księgi Joba, Hioba, różnie w różnych tłumaczeniach ta księga jest nazywana. 22 rozdział. I tam jest napisane tak. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem, pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. W Księdze Przysłów, w 29 rozdziale jest fragment, który mówi: pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. W 21 rozdziale: dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. Pokora jest tym, co sprawia, że uniżamy się przed Bogiem, że traktujemy Boga poważnie, że traktujemy Boga jako tego, który rzeczywiście ma prawo do wszystkiego, co jest w naszym życiu. Pokora jest takim miejscem, w którym wyznajemy, a najlepiej jeśli jeszcze też pokazujemy całym swoim życiem, tym co mówimy, co robimy, co myślimy, że Bóg jest dla nas najcenniejszy. Wiecie, Bóg obiecał, że jeśli będziemy Go szukać, to On da nam się znaleźć. Ale stawia warunek, jeżeli będziemy szukać całym sercem. Pokora to jest wyznanie, Boże, nie ma nic cenniejszego. Boże, nie ma nic lepszego. Boże, tak jak w Księdze Hioba jest zapisane, żadne złoto, żadne srebro, żadne klejnoty, nic nie jest cenniejsze od Ciebie. A Bóg obiecuje, że będzie przy nas. A Bóg obiecuje, że doceni naszą postawę. A Bóg obiecuje, że wtedy nasze modlitwy nie doznają przeszkód. Że wysłucha nas, że wesprze, że ocali, że wybawi, że podniesie. W Księdze Psalmów, w 37 psalmie jest taki fragment. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Mamy wielkie obietnice od Boga. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście sobie zrobić takie zestawienie, co Bóg nam obiecuje. Ja dawno temu chciałem, założyłem sobie taki specjalny zeszyt, gdzie wypisywałem Boże obietnice. Nie wiem, po której stronie przestałem. Ale stwierdziłem, że to tak nie do końca ma sens. Co prawda to było jeszcze w czasach, kiedy nie było tych wyszukiwarek takich internetowych, gdzie wpisze się słowo i to od razu pokazuje. Więc myślałem, że to mi w czymś pomoże, że jak będę potrzebował znaleźć jakiś fragment, to będzie po prostu łatwiej. Ale po kilku czy kilkunastu stronach stwierdziłem, że tak jest tego za dużo. Tego jest po prostu za dużo. Bóg nie daje jednej obietnicy. Bóg nie daje jakiejś prostej zasady do życia. Ale te fragmenty, które wydawały mi się ważne, warte zanotowania, warte wypisania z Biblii, było tego tak dużo, że po pewnym czasie stwierdziłem, że trzeba po prostu czytać wszystko. Trzeba czytać wszystko i trzeba zapamiętywać. Bo to jest nasze życie. Bo to jest ta zachęta, która płynie od samego Boga. Pokazuje nam, co chce nam dać. Pokazuje nam, jaki chce dla nas być. Boże obietnice. To jest coś niesamowitego. Pokora jest jak brama. Pokora, nasza pokora, to są takie drzwi, przez które otwieramy wejście do naszego życia dla Boga. Takie porównanie mi przyszło do głowy. Jak drzwi są otwarte, to jest dostęp. Jak drzwi są otwarte, to można wejść, można cieszyć się, że się kogoś tam zastanie. I pokora. To są takie otwarte drzwi dla Boga. Wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem. Na pewno. Bóg jest też Bogiem łaskawym. I chociaż jest też potężny i wielki, to szanuje nas. Bóg szanuje to, że czasami odmawiamy. Owszem, są sytuacje, wiele razy słyszałem świadectwa, że Bóg potrafi też złamać człowieka i przekonać go do swojej racji. Ale bardzo często jest tak, że Bóg, jeżeli odmawiamy, to Bóg mówi: okej, ja poczekam. Czasami, kiedy odmawiamy, Bóg nie czeka i możemy coś stracić. Ale pokora to są drzwi, które otwieramy dla Boga. Nasze uniżenie przed Bogiem to jest miejsce, w którym mówimy: Boże, zawsze masz prawo. Boże, w każdej chwili możesz wejść. Takich fragmentów związanych z pokorą, związanych z nagrodą za pokorę, obietnic, które są powiązane z uniżeniem, z odrzuceniem własnego ja, jest w Biblii naprawdę dużo. I ja miałem notatek dużo więcej, ale stwierdziłem, że nie chcę też zasypać fragmentami. Że oprócz tego, że powiem, że mamy wiele obietnic związanych z naszą pokorą, to powiem też kilka słów na temat tego, jak ja pokorę rozumiem. Przez ostatnie 2 miesiące, od lutego, miałem parę takich sytuacji w życiu, kiedy Bóg też pokazywał mi, co to znaczy uniżenie, co to znaczy pokora. To nie były jakieś tam nie wiadomo jak spektakularne wydarzenia. Ale w kwietniu byłem w szpitalu. I niesamowitym doświadczeniem, które uczy innego spojrzenia na siebie, jest to, kiedy nie można w ogóle wstać, kiedy trzeba przez 24 godziny płasko leżeć, nie można nawet drgnąć, żeby sobie nie zaszkodzić. Jaką niesamowitą radością, jakim niesamowitym doznaniem jest później wstać i się przejść. Wiecie, ja akurat na sali leżało nas czterech facetów. Nie byli to ludzie wierzący, przynajmniej z tych rozmów, które tam odbywaliśmy. Świat się bardzo zmienił. Ja pamiętam pierwszą swoją wizytę w szpitalu ze swoim kolanem, dlatego że mam z nim problemy. Pierwszą operację. Wtedy na sali było nas ośmiu i właściwie cały czas toczyły się jakieś rozmowy. Cały czas ktoś do kogoś zagadywał, cały czas coś wspólnie robiliśmy. Większość unieruchomiona, ale przynajmniej jakieś tam rozmowy. Natomiast w tej chwili weszliśmy na salę, dostaliśmy swoje łóżka. Każdy wyciągnął swój telefon. Zmienił się świat. Naprawdę zmienił się świat. A ja operację pierwszą miałem 8 lat temu, więc to nawet nie było aż tak strasznie dawno. Wiecie, leżeliśmy w czwórkę. Poza jednym. Wszyscy trzej, znaczy pozostali trzej byliśmy unieruchomieni, bo znieczulenie zewnątrzoponowe, czyli w kręgosłup powoduje, że przez 24 godziny nie powinno się jednak wstawać, ani nawet siadać. I jeden najstarszy z nas rano stwierdził, słuchajcie, na co dzień w domu nikt nie dostrzega tego, że może sobie wstać i pójść. Nikt nie dostrzega uroku tego, że może sobie herbatę zrobić sam. Nie mówiąc już o innych czynnościach życiowych. To jest coś niesamowitego. Że w takich sytuacjach dostrzega się naprawdę niesamowitą wagę małych rzeczy. Teraz, kiedy byłem przez 3 tygodnie zamknięty, czasami jak na przykład deszcz pada, to trwają spory w naszym domu, kto idzie z psem na spacer. A jak pada, jak jest zimno, to nie jest to może aż taka przyjemność. A teraz najczęściej słyszanym stwierdzeniem w naszym domu było: wow, jak się skończy, to pójdę z psem na spacer. Wiecie, w małych rzeczach możemy doświadczać tego, że Bóg nas kocha. W małych rzeczach, w tym jak zostaliśmy stworzeni, możemy doświadczać tego, że Bóg uczynił to naprawdę mądrze. Że to nie jest przypadkowy zlepek komórek. Ale Bóg tak nas stworzył, że jesteśmy w stanie o siebie zadbać, że jesteśmy w stanie korzystać z życia, że jesteśmy w stanie cieszyć się tymi darami, które On nam daje. Tym otoczeniem, które wokół nas stworzył, tym, że możemy sobie pójść na spacer, tym, że możemy do parku wejść, posłuchać, jak ptaki śpiewają. To są niesamowite rzeczy. A na co dzień, wiem po sobie, na co dzień się tego często nie dostrzega. Wracając do pokory. Ja myślę, że absolutnie najlepszą definicją, jaką ja znalazłem, jest fragment z listu Filipian z 2 rozdziału. Tak naprawdę chodzi o wersety 5-11, ale ja przeczytam od początku. I to, co jest wyświetlane, akurat jest z Brytyjki, natomiast ja przeczytam z tego nowego tłumaczenia, którego nie zapamiętałem nawet, jak ono się nazywa. Wiem, że ładne dostałem, bo takie... O, Ewangeliczny Instytut Biblijny. Mnie się podoba, bo mam taką złotą krawędź. Ale ważniejsze jest to, co jest w środku. List do Filipian. Naprawdę przeglądałem słowniki, przeglądałem definicje takie urzędowe słowa pokora, ale to jest coś znacznie więcej. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny. Nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższy i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Chrystus, choć był równy Bogu, wyrzekł się. Uniżył. Zrezygnował. Myślę, że żaden jakiś taki ludzki przykład nie odda istoty. Bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy być Bogiem. Nie jesteśmy w stanie. Ale spróbujcie wyobrazić sobie coś absolutnie, co dla was byłoby najcenniejsze. Co dla was byłoby najważniejsze. Spróbujmy wyobrazić sobie miejsce, które przynosi tylko i wyłącznie zadowolenie, które przynosi tylko i wyłącznie radość, które jest takim spełnieniem, takim absolutnym szczęściem, jakiego moglibyśmy doświadczyć. I pomyślmy sobie, dobrowolnie z tego rezygnuję. Dobrowolnie z tego rezygnuję. Dla mnie to słowo jest wyzwaniem. Wiem, jak często w drobnych sprawach nawet potrafię się upierać, że wiem lepiej, że coś potrafię zrobić lepiej, że mam coś do powiedzenia, że coś znaczę, że inni powinni się w jakiś sposób ze mną liczyć. Chrystus zrezygnował. Nie dbał wyłącznie o to, aby być równym Bogu. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi. Chrystus bardzo często powtarzał swoim uczniom, że jeżeli chcecie być najwięksi, to musicie się uniżyć, to musicie być sługami dla innych. Paweł, nie pamiętam, w którym liście. Dużo fragmentów pamiętam, ale nie jestem w stanie zapamiętywać miejsc, z których one pochodzą. Ale Paweł mówi, że nie traktuje siebie jako tego, który już osiągnął pełnię, jakby już doszedł do absolutnej doskonałości, ale jest jeszcze w drodze. I to słowo, kiedy czytam, uświadamia mi, jak daleka jeszcze jest droga przede mną. Mówię teraz do siebie. Nie znam dokładnie waszego życia. Nie jestem jak Bóg, który wie wszystko. Ale myślę, że każdy z nas jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleka jeszcze droga przed nim. jak blisko Boga jesteśmy, a jak daleko jesteśmy od siebie, od swojego ja, od swojej racji, od swojego ja wiem, od swojego ja potrafię. Paweł zachęca nas nie tylko do pokory przed Bogiem, ale zachęca nas też: myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Tym słowem, którym teraz się dzielę, miałem się dzielić już tydzień temu. I kiedy Edward zadzwonił i powiedział, że się zamienimy, że on powie w ubiegłym tygodniu, a ja dzisiaj, spojrzałem w kalendarz, zobaczyłem, że jest pamiątka zesłania Ducha Świętego, pamiątka pięćdziesiątnicy. Tak pytałem Boga: Boże, wolałbym mówić coś na temat Ducha Świętego. Bo to tak się wiąże. Bo to taki fajny dzień. Fajnie coś powiedzieć o Duchu. Fajnie poruszyć jakoś tak tą strunę. Miałem trochę czasu w domu, więc modliłem się. I pytałem Boga, co mogę o tym Duchu powiedzieć. Jaki dobry temat włożyłby w moje serce, żeby móc się tym podzielić. W piątek stwierdziłem, że okej, Boże, no, skoro już nie chcesz, no to jakoś może się poddam. Jakoś może pójdę w tą stronę i będę mówił o tym, o czym miałem mówić już wcześniej, co było zaplanowane, do czego byłem przygotowany. Ale wiecie, przyszła mi taka myśl. Przyszła mi taka myśl i już tak na koniec się tą myślą też podziela. Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Biblia mówi, że jesteśmy przybytkiem Boga. I jak mi Bóg przypomniał ten fragment, zastanawiałem się, no dobra, ale jaki to ma związek z pokorą? Jaki to ma związek z tym tematem, który przygotowałem, który mam opracowany? I dlaczego akurat miałbym o tym powiedzieć? I wczoraj wieczorem, w takiej dość nietypowej sytuacji, bo na pewno nie w czasie modlitwy, ale w czasie sprzątania, tak do mnie dotarło, że jestem świątynią Ducha. Jeżeli świątynia jest czyjaś, to znaczy, że do kogoś należy. Jest komuś poświęcona, jest komuś oddana. Jeżeli my jesteśmy świątynią Ducha, to należymy do Ducha. I pytanie, które zadałem, które Bóg zadał mi w moim sercu, było: czy myślisz, że ta świątynia naprawdę się podoba? Czy myślisz, że ta świątynia naprawdę jest udekorowana, zbudowana tak, jak Duch chce? Przypomniałem sobie, jak Mojżesz budował namiot na pustyni. Miał wszystko od A do Z i wszystko wykonał dokładnie tak, jak mu Bóg powiedział. Kiedy później postawiono już ten namiot, to Boża chwała go wypełniła. Dlatego, że on był dokładnie taki, jakiego chciał Bóg. Dlatego, że ten namiot był dokładnie taki, jakiego chciał Bóg. Bóg nie chciał żadnego innego. Chciał ten. I Mojżesz, i cały lud, znacie na pewno historię, zrobili zrzutkę, znaleźli fachowców, Bóg ich pobłogosławił, zrobili dokładnie to, czego oczekiwał od nich Bóg. W tym momencie jakoś tak bardzo sensowne wydało mi się to pytanie, czy ta świątynia, którą ja jestem, jest dokładnie taka, jakiej chce Bóg. I niesamowite w tym wszystkim jest to, że to nie było oskarżenie. To nie było oskarżenie. Bo kiedy usłyszałem to pytanie, to wiele różnych faktów, spraw jakoś tak Bóg podsunął mi pod oczy, pod moje myślenie. Ale to nie było oskarżenie. Ani trochę. Bo Bóg nadłamanej trzciny nie złamie. Ani tlącego się knota nie dogasi. Bóg wie, jacy jesteśmy. I nawet jeżeli nasza odpowiedź na pytanie, czy jestem taką świątynią, jakiej oczekuje Bóg, nie jest może jakoś super radosna. Nie jest może super twierdząca. Może dostrzegamy jakieś mankamenty. Może dostrzegamy jakieś problemy w nas. Może dostrzegamy jakieś ukryte rzeczy, o których być może nawet nie chcemy, żeby inni wiedzieli, albo nawet sami przed sobą się czasami nie przyznajemy. Bóg nie po to pyta, żeby wydać wyrok. Bóg pyta, dopóki coś możemy zmienić. Bóg pyta, dlatego że możemy coś zmienić. Bóg pyta, dlatego że kiedy żyjemy i jak żyjemy, to mamy cały czas czas na to, żeby upiększyć naszą świątynię. Ale upiększyć ją nie po naszemu. Upiększyć ją, zbudować nasze życie nie tak, jak my byśmy, jak nam się widzi, że ono będzie najlepsze. Zbudować je nie tak, żeby ono nam pasowało, ale zbudować je tak, żeby było radością dla tego, który ma w niej mieszkać. Pokora. Pokora to są te drzwi. Im szerzej je otworzymy, tym więcej z Bożego poznania, tym więcej z Bożej akceptacji, z Bożego miłosierdzia, tym więcej z Boga będzie w nas. Bóg nie wyłamuje drzwi. Na pewno zdarzyło się wam rozmawiać, głosić Ewangelię ludziom. Na pewno wielokrotnie doświadczyliście tego, że mówicie coś, co wam w waszych sercach jest najcenniejsze, co przyniosło życie, co przyniosło, co odmieniło was. A z drugiej strony słyszycie, to w żaden sposób nie jest istotne. I ludzie odchodzą. I ludzie nawet czasami nie chcą, żeby z nimi dalej rozmawiać. Bóg daje nam prawo do tego, żebyśmy mieli te swoje drzwi. I bardzo często pozwala nam decydować, jak bardzo je otworzymy. Pokora to umiejętność zrezygnowania z tego, że ja wiem. Pokora to umiejętność posłuchania Boga, który wie lepiej. Wczoraj Bóg naprawdę w taki mocny, ale w delikatny sposób przypomniał mi wiele rzeczy. I dlatego nie waham się i nie boję się powiedzieć, że Bóg nam pozostawia prawo do tego, żebyśmy to my uchylali albo otwierali te drzwi, albo pozostawili je zamkniętymi. Bóg przypomniał mi sytuację, kiedy naprawdę wiedziałem, że On czegoś ode mnie chce. Ale tego nie zrobiłem. Bóg przypomniał mi wiele sytuacji, w których pewne rzeczy oczekiwał, a ja mówiłem nie, bo mi się to nie podoba. Bo wiem, że potrafię to zrobić lepiej. Pokora to przyznanie się, że Bóg wie lepiej. Pokora to przyznanie się, że Bóg zna lepszy czas. Pokora to przyznanie się, że Bóg zna lepszą drogę. Niekoniecznie prostszą, ale lepszą. Pokora to przyznanie się przed samym sobą, we własnym sercu, we własnych myślach, że nie należy już do siebie. Że nie należy już do siebie. codzienności. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć. Chodzimy do pracy, mamy mnóstwo obowiązków, wiele rzeczy trzeba zrobić. Naprawdę łatwo jest o tym zapomnieć. Kiedy siedzi się i się zastanawia, co teraz mógłbym zrobić, bo już nie chce mi się więcej czytać, bo już nie chce mi się czegoś tam robić, co robiłem. Już wszystkie gry, które były w domu, już są zagrane. To przychodzi czas na to, żeby zastanowić się, czy jestem taką świątynią, jakiej Duch oczekuje. I na koniec powiem tylko tyle, że Duch został nam dany. To nie jest obietnica na przyszłość. To nie jest coś, co nadejdzie. Ja wiem, że w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr czyta ten fragment o tym, że Duch zostanie wylany w taki spektakularny sposób, że być może tego nie doświadczamy dzisiaj. Ale Bożą obietnicą, obietnicą Chrystusa dla nas jest to, że kiedy Go przyjmujemy do serca, to On wylewa na nas swojego Ducha. I mamy Jego Ducha w sobie. Jesteśmy Jego świątynią. Kwestia tego, czy będziemy pytać, co On chce, czy też będziemy Mu mówić, co chcemy, żeby On zrobił. I z tym słowem zostawiam Was, nas, bo to słowo było też bardzo do mnie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Chciałbym jeszcze na koniec się pomodlić. Wstańcie, proszę. Boże, ja dziękuję Ci za to, że jesteś naprawdę dobrym Bogiem, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że kiedy przychodzisz do nas, kiedy nawet pokazujesz nam rzeczy, które się Tobie nie podobają, to nie przychodzisz z oskarżeniem, bo oskarżycielem jest zupełnie kto inny. Ale Ty przychodzisz z łaską, Ty przychodzisz z miłosierdziem, Panie. Ty przychodzisz z akceptacją. Ty przychodzisz, żeby przekonać i przypomnieć nam wszystkie dobre rzeczy, które nam obiecałeś. Przychodzisz, aby przypomnieć nam, że jesteśmy łaską zbawieni, że w żaden sposób na to nie zasłużyliśmy, a jednak to zrobiłeś. Że przyciągasz nas do siebie nie strachem, ale miłością, Twoją miłością, powrozami miłości, jak mówi Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś delikatnym Bogiem. Że kiedy przychodzi smutek, kiedy przychodzi świadomość własnej grzeszności, własnej małości, własnej pychy, to Ty prowadzisz nas do tego, żebyśmy byli pokorni. To Ty prowadzisz nas do tego, żeby Twój Duch mógł nas przemieniać. Pokazujesz nam nie po to, żeby zabić, ale pokazujesz po to, żeby rozżarzyć nawet najmniejszy ogień, który pozostał. Pokazujesz, Panie, różne złe rzeczy w naszym życiu. Nie po to, abyśmy chodzili w poczuciu winy, ale po to, żebyś mógł to zmienić, Panie. I ja Ci za to dziękuję. Boże, modlę się dla nas wszystkich o otwartość, o to, żebyśmy potrafili patrzeć na Ciebie, o to, żebyśmy potrafili słuchać Ciebie, o to, żebyśmy potrafili być Tobie posłuszni, Panie. Żebyśmy nie stawiali Tobie przed oczy naszych pragnień, naszych oczekiwań, naszych dróg, ale żebyśmy w pierwszej kolejności słuchali, Panie, co Ty chcesz powiedzieć, co Ty chcesz zrobić, co Ty chcesz zmienić, co Ty chcesz odnowić, Panie. Co być może chcesz w nas na nowo rozpalić. Bo tak, wyznaliśmy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. I wyznaliśmy jednocześnie, że tak, chcemy być i jesteśmy świątynią Twojego Ducha. Zapieczętowani Jego Duchem jesteśmy. Panie, dzięki Ci za to. Amen.